Dzisiaj gość Poranka Wnet prosto z nadmorza, Artur Dziambor na łączach, poseł Konfederacji i lider wolnościowców. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to opiszmy temat, który jest tematem numer jeden od paru ładnych dni, a może i tygodni w polskiej polityce. Kwestia środków na KPO, kwestia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W Sejmie byliście przeciwko, a co zrobicie, jak ustawa wróci z poprawkami Senatu?
No, ja osobiście mam taką ogromną pokusę, żeby groteskowo zagłosować za tym, żeby ta ustawa trafiła pod długopis prezydenta w możliwie najgorszej formie. Chodzi o to, że po prostu trzeba pomóc prezydentowi, no bo przecież cały ten bałagan zaczął się od tego, że prezydent miał takie nagłe wystąpienie, na którym ogłosił po pierwsze, że wetuje Lex Czarnek 2 i tutaj prawidłowo i nie pozwoli na to, żeby przeszła przez parlament ustawa, która łamie konstytucję i tutaj miał na myśli właśnie tę ustawę, która została przez PiS przepchnięta kolanem przez Sejm. Gdybyśmy tak zagłosowali za tym, żeby ta ustawa była jeszcze gorsza, no to może prezydent miałby wtedy silne powody, żeby rzeczywiście to weto postawić. To będzie bardzo trudne weto, ponieważ to będzie weto, które będzie oznaczało, że cała opinia publiczna, czyli media z jednej i z drugiej strony i politycy wszystkich partii będą obwiniali prezydenta o to, że nie ma pieniędzy z KPO. A więc to jest ten moment, kiedy trzeba być twardym. Albo się to ma w sobie, albo się tego nie ma.
Czyli
jak to mówił
wszystkie
pan prezydent.
Nawet najdalej idące poprawki Senatu, które najbardziej zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, ale też Solidarnej Polski, ingerują w polski system sądownictwa, pan poseł poprze.
Znaczy, nie mamy tego ustalonego na klubie jeszcze.
Nie, to mówię,
natomiast mówię
na kole. Macie koło,
mnie.
Spokojnie. Macie koło.
Kusi mnie.
Niech pan poseł się nie rozpędza, macie 12 posłów, to cały czas koło.
Ustalimy to w przyszłym tygodniu, czy głosujemy razem w tym temacie, czy inaczej.
Ale będzie natomiast jakaś w kole konfederacji, będzie jakaś dyscyplina, bo nie macie dyscypliny, pan poseł może...
No to zależy od różnych głosowań. W różnych głosowaniach sobie dyscyplinę ustalamy. Natomiast w tym przypadku... Nie wiem, naprawdę, ja bym pomógł prezydentowi. Ja bym się poświęcił i pomógłbym prezydentowi.
A co zrobi Solidarna Polska, jak pan poseł myśli? Bo Zbigniew Ziobro powiedział, że jego partia zrobi wszystko, aby ta ustawa nie weszła w życie. No to będzie się posiłkował pana posła logiką.
Ale wczoraj w wywiadzie... Nie, właśnie nie. No właśnie wczoraj w wywiadzie chyba w innej stacji powiedział,
Polsat
że
News.
Solidarna Polska tak odrzuci wszystkie poprawki Senatu, no bo nie będzie popierać jeszcze większego niszczenia polskiego systemu sądownictwa niż już jest niszczony przez tę ustawę wprowadzoną przez PiS. No, ma tu rację, ale ja wciąż uważam, że trzeba pomóc prezydentowi, bo tylko prezydent może to powstrzymać w tym momencie.
Liczy pan poseł, że uda się zebrać taką grupę posłów, która przyjęłaby w Sejmie poprawki Senatu, albo lepiej obroniła je, bo tak to się głosuje?
Nie, no bez Zbigniewa Ziobro się to nie uda. To jest oczywiste, no bo z partią Solidarna Polska po prostu to jest to, co robi różnicę, tak? Jest tak, że Zbigniew Ziobro ma 20 głosów na sali, no i to było widać w tym głosowaniu również, no bo PiS miał tam 200 kilka jedynie, tak? Głosów za, przy wstrzymaniu się większości sali, no ta ustawa niestety przeszła, tak? Gdyby Platforma Obywatelska zagłosowała tak jak Polska 2050, to byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali, bo tej ustawy już by nie było.
A właśnie trochę o opozycji. Wy jesteście w Konfederacji trochę z boku i patrzycie na to pewnie bez takich namiętności, ale zagotowało się w szeregach opozycji. Szymon Hołownia zagłosował tak jak wy i Solidarna Polska, czyli przeciwko, ale z zupełnie innych powodów niż wy zapewne, chociaż retorycznie bardzo podobnych. To kończy historię o jednej liście na tej centrowo-lewicowej opozycji?
Znaczy tak tam sobie panowie mówią, że rzeczywiście to była jakiś taki wyskok, który pokazał, że niekoniecznie jest im po drodze. No ale rzeczywistość jest taka, że Szymon Hołownia w tym momencie musi robić wszystko, żeby się jakoś odróżnić od Platformy Obywatelskiej, ponieważ w sondażach widać, że Platforma Obywatelska po prostu z miesiąca na miesiąc wyskubuje poparcie Szymona Hołowni, więc ja się nie dziwię, że on zechciał się odróżnić. Poza tym jest to zgodne z tym, co sam Szymon Hołownia wielokrotnie mówił. Jeżeli on jest tak wielkim obrońcą konstytucji, no to on nie może głosować za czymś, co jawnie łamie konstytucję, podczas gdy centrolewicowa opozycja, na którą się w tym momencie kreuje Platforma Obywatelska razem z Lewicą oczywiście, głosowała na wstrzymaniu i tłumaczyła, że no dobrze, no łamiemy konstytucję, no trudno, kiedyś to naprawimy, jak będziemy rządzić, a na razie najważniejsze są pieniądze. No więc okazało się, że nie dla wszystkich najważniejsze są pieniądze, także to należy pochwalić. A to, że tam się kotłuje między nimi, no to my to widzimy mniej więcej, jak to tam wygląda w Sejmie. Ten układ, czy startują razem, czy startują osobno, jest cały czas tam w grze, myślę, bo jeszcze trochę to potrwa, gdzieś tak do czerwca bym stawiał, no bo kalendarz wyborczy jest taki, że w lipcu już musi być wszystko gotowe, a w sierpniu już jest zbiórka podpisów i rejestracja list.
Czyli do maja pewnie, do końcówki maja opozycja musi się jakoś uszeregować. No właśnie, a propos startu w wyborach, Solidarna Polska wczoraj, Zbigniew Ziobro we wspomnianym przez pana posła wywiadzie powiedział tak: jako Solidarna Polska przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach, jesteśmy też gotowi na koalicję z PiS, ale nie za cenę rezygnacji z naszych przekonań. Targowanie się, czy realny scenariusz samodzielnego startu Solidarnej Polski?
Chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. W ten sposób się pokazuje, że ma się samodzielny byt i ma się zdolność samodzielnego bytu. To jest najważniejsze, tak? Prawo i Sprawiedliwość jednak na odejściu posłów Solidarnej Polski na pewno by straciło, ponieważ posłowie Solidarnej Polski to są posłowie bardzo medialni i posłowie przyciągający na pewno część elektoratu. Nie wiem, jak im by poszedł samodzielny start, no ale myślę, że ten start wciąż, jeżeli byłby samodzielny, jeżeli oni by się zdecydowali na samodzielny start, no to nie sądzę, że byliby tacy faktycznie sami, bo przypomnę, że chociażby blisko jest środowisko pana Bąkiewicza, tak? Więc to byłby taki pierwszy strzał, a poza tym no, jest pani Siarkowska, która jest w Solidarnej Polsce i która przyciąga również inne grupy do siebie, tak? Więc myślę, że to nie byłoby takie samodzielne.
A może tutaj nie tylko będzie przyciąganie w ramach tej grawitacji politycznej pojedynczych planet czy asteroidów, ale może dwie galaktyki się złączą, skoro jesteśmy w poetyce Nowej Nadziei, pierwszego epizodu nakręconego Gwiezdnych Wojen, to może dwie odległe galaktyki się spotkają, galaktyka polityczna Solidarnej Polski i galaktyka Konfederacji.
No jak bardzo lubię niektórych posłów tam prywatnie, tak nie wyobrażam sobie współpracy takiej, o jakiej pan myśli i o jakiej pomyśleli sobie teraz słuchacze przez pana zapowiedź, ponieważ Solidarna Polska no jednak jest partią, która głosuje, głosować będzie zapewne za wszystkimi złymi pomysłami gospodarczymi Prawa i Sprawiedliwości, między innymi to wymieniane przez nas 40 kilka różnych podatków, podateczków, danin, opłat i tak dalej. I absolutnie nie zamierzają się z tego wycofać.
Ale Unia Europejska, dyktat przeciwko wielkiemu kapitałowi, przeciwko globalnym korporacjom, przeciwko urzędnikom brukselskim, wiele was łączy.
Tak, łączy nas rzeczywiście częściowo podejście do Unii Europejskiej, czy takie podejście, w którym no, my mamy rzeczywiście zdanie suwerennościowe i chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Tak, to nas łączy. No ale tak samo łączy nas z partią Razem na przykład chęć legalizacji marihuany. Ale to nie oznacza, że będziemy dyskutować o koalicji, tak? Bo po prostu mamy ten jeden punkt wspólny, tak? No i ten jeden punkt wspólny, on jest oczywiście ważny w przypadku Unii Europejskiej, natomiast nie jest jedyny. A to, że my się z tym zgadzamy, a ze wszystkim innym już niekoniecznie, no to trochę słabo. Nie?
To panie pośle, jeszcze wrócę do tego głosowania, które czeka nas gdzieś pewnie na początku lutego, bo dopiero 31 stycznia Senat zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym.
Tutaj posiedzenie jest tam drugi tydzień lutego.
Tak jest. Panie, chyba, że będzie wcześniej, to nie jest wykluczone. Panie pośle, bo Prawo i Sprawiedliwość, żeby odrzucić poprawki Senatu, musi mieć większość. Nie wystarczy, żeby się opozycja wstrzymała. To jest trochę inne, trudniejsze dla PiS-u głosowanie niż przyjęcie ustawy w Sejmie. Wystarczy, że namówicie kilku posłów Solidarnej Polski, aby się wstrzymały od głosu. I nie, wasz pomysł przechodzi, pana posła,
nie,
pomysł,
wystarczy żeby... Lewica. Prawo i Sprawiedliwości wystarczy Lewica. A Lewica już zadeklarowała, że głosuje za tym, żeby te pieniądze jak najszybciej przyszły razem z Prawem i Sprawiedliwością. Więc sprawa jest załatwiona. Zbigniew Ziobro będzie głosował przeciwko, a Lewica będzie głosowała za razem z PiS-em, więc spokojnie te poprawki będą pewnie odrzucone. No chyba, że nagle coś by się wydarzyło, i pan Włodzimierz Czarzasty i pan Adrian Zandberg stwierdziliby, że jednak nie. To by było bardzo ciekawe.
Artur Dziambor, poseł Konfederacji, lider wolnościowców, gościem poranka wnet. O gospodarce pan mówił, która dzieli was z Solidarną Polską. Na może łączy was z częścią opozycji. Bogusław Grabowski zrobił ostatnio, pan doktor ekonomii, zawrotną karierę, no ale może to, skoro opozycja się go wypiera, to może Konfederacja go przytuli. Ten cytat: w długim okresie nie widzę powodu, by jakiekolwiek były spółki państwowe, nawet nawet firmy zbrojeniowe w USA są prywatne, tak samo jak lotniska, wiadukty czy autostrady, mówi ekonomista. Znalazłby się w wolnościowcach pan poseł, pan doktor, przepraszam, jeszcze nie poseł, poseł INSPE, pan doktor Grabowski?
Znaczy, na pewno byłby w tej frakcji rotbardiańskiej, tak? Natomiast, natomiast czy to jest realny plan, to, to niekoniecznie. No pan poseł Grabowski, pan poseł jest, przepraszam, pan profesor Grabowski jest... jest oczywiście bardzo ciekawym mówcą i on miesza pomysły bardzo dobre z pomysłami, które są moim zdaniem mocno nierealne.
Ale panu taki świat się nie podoba, że prywatyzujemy Orlen, prywatyzujemy Lotos, PGNiG, całą tą grupę Lotos, PKP prywatyzujemy, tak. Może będzie punktualniej, nawet taniej, nie? To nie jest wizja świata pana posła marzeń.
Panie redaktorze, to tak, w idealnym świecie rzeczywiście tak jest. My jesteśmy bardzo daleko od tego idealnego świata. I ja rzeczywiście mogę się zgodzić co do tego, że generalnie powinno wszystko to docelowo być jakoś prywatne, chociaż na razie traktujemy to jako spółki strategiczne, ale jeżeli już idziemy w tym kierunku, to ja bym zaczął małymi kroczkami. Naprawdę idźmy w ten mądry kierunek, bo to jest mądry kierunek, i sprywatyzujmy państwową fabrykę butów, państwową sieć hoteli, państwową sieć pól kempingowych.
Dobrze. Państwo ma 400...
Stadniny koni. Tak,
tak, państwo ma udziały w 420 przedsiębiorstwach. Część przedsiębiorstw w ogóle nie działa, w wielu ma poniżej 10% udziału, więc to jest symboliczny wkład.
Ale wszędzie siedzą nominaci i partii.
To nie zawsze, jak tam jest udział poniżej 10%.
To jest ten łup.
To już nie, ale dobrze, czyli najpierw stać na koni, fabryka butów, hodowla ślimaków, ja to wszystko rozumiem, ale na koniec jest prywatyzacja zdaniem Konfederacji Orlenu, czy nie?
Nie, Konfederacji pewnie nie, natomiast moim osobistym zdaniem uważam, że docelowo powinno być tak, że większość gospodarki nie jest w łapach państwowych, tak? Czyli państwo nie zajmuje się gospodarką i przede wszystkim też państwo działa antymonopolowo.
Energetyka, zbrojeniówka, prywatyzujemy z kiedyś, tak? Czy nie? Panie pośle, w pana wymarzonym świecie zbrojeniówkę, autostrady, koleje, energetykę prywatyzujemy, czy nie prywatyzujemy?
No, to jest bardzo trudne. No, w moim wymarzonym świecie tak, ale my w tym wymarzonym świecie nie będziemy prawdopodobnie nigdy żyć. Więc po prostu mówię, róbmy tak, żeby było lepiej, a nie gorzej. I to lepiej, a nie gorzej, to byłoby pozbycie się z tych 420, o których pan powiedział, ich jest więcej. Pozbycie się, nie wiem, 80-75%. Krok po kroku. Wszystkie partie polityczne to robiły, wszystkie rządy to robiły od 20 lat, jedynie Prawo i Sprawiedliwość to zatrzymało, idąc z hasłem wystarczy nie kraść, no bo wpadli na to, że nie ma sensu tego prywatyzować, lepiej się obsadzić tam na stanowiskach prezesów, wiceprezesów i dyrektorów do spraw zamawiania papieru do ksero za duże pieniądze i wtedy nie trzeba kraść.
Jak się popatrzy na wpływy do budżetu, faktycznie za rządów Prawa i Sprawiedliwości budżet nie posiłkował się wpływami ze sprzedaży majątku narodowego. To się akurat zgadza, panie pośle. W pana wymarzonym świecie, czy w pana wymarzonym świecie Artur Dziambor znajdzie się w kolejnej kadencji w Sejmie?
No, oczywiście. Myślę, że tak.
Z jakich list?
Mam nadzieję.
Z jakich list?
A to, no, mam nadzieję, że z Konfederacji, ale różnie to bywa. No wiadomo, że tam sytuacja jest różna. No, ja bym bardzo chciał, żeby Konfederacja rosła i żebym z Konfederacji mógł wejść, a jak się to nie uda, no to zobaczymy.
Pan poseł pełni mandat z Pomorza, z Gdyni, z listy Konfederacji. Chyba to miejsce zaraz będzie zajęte, bo już upłynął do 17, czyli wczoraj o północy upłynął termin zgłaszania się głosujących w prawyborach Nowej Nadziei. Pan poseł się dopisał do listy, zapłacił przelewem 20 zł na partię Nowa Nadzieja i będzie głosował w najbliższą sobotę czy niedzielę?
W sobotę.
W sobotę, tak jest. 21 w sobotę. Tak jest, prawy w Gdyni i co? Zagłosuje pan? Wystartuje?
Prawybory odbywają się w hotelu, który jest 7 minut jazdy samochodem ode mnie z domu, więc podjadę. No i zarejestrowałem się i zagłosuję. Zamierzam wpaść z popcornem, kolą i z okularami 3D, bo to dobre kino będzie.
A to nie będzie w sól demokracji, jak o tym mówi Sławomir Mentzen?
Nie, nie będzie to sól demokracji, to nie ma nic wspólnego z demokracją, to co tam się dzieje, to jest pełna ustawka, dlatego mówię, jak na bilet kinowy, to nie jest te dwie dyszki tak drogo wcale.
Kandydat musi zapłacić więcej, żeby wystartować.
No, kandydat musiał zapłacić bardzo dużo, to specjalnie zrobili po to, żeby nie było tam jakichś przypadków.
Zdaje się 2500, dobrze, dobra
informacja. Tak, pierwotnie było 1000, ale ktoś wpadł na to, że 1000 zł to może wiele osób wystawić, a 2,5 to już jest dużo.
czyli będzie 3 kandydatów, 2,5 tysiąca plus iluś głosujących po 20 zł, to zaścili się konto partii Nowa Nadzieja. Może to jest
tak,
sposób?
Tak, pomysł biznesowy akurat tutaj szapoba. Muszę powiedzieć, że świetnie to zostało wymyślone, bo partia, która tam nie miała zbyt wiele funduszy, teraz nagle będzie miała gigantyczny zastrzyk finansowy. Tak, to prawda.
To wszystko jest świetnie, tylko to się toczy gra o pana jedynkę.
No, tak mówią.
No, a źle mówi? Sławomir Mentzen jest źle poinformowany?
Nie, on nie jest źle poinformowany, natomiast to, jak to się skończy, to tego jeszcze nie wiemy. Mamy jeszcze trochę czasu i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Rzeczywiście Sławomir Mentzen forsował rozwiązanie, w którym mnie nie ma, a wchodzi jego kolega pan Tyszka, który będzie spadochroniarzem z Warszawy na Gdynię. No nie wiem, czy ten eksperyment wyjdzie.
Dobrze,
spadochroniarze nie są mile widziani zazwyczaj w wyborach parlamentarnych, bo w wyborach europarlamentarnych to jest różnie, tam się startuje po prostu z całej Polski.
Ale to jak ten ruch zrozumieć? Poseł Tyszka z Kukiz 15 przeszedł do Konfederacji, zasilił Nową Nadzieję, czyli partię Sławomira Mentzena, teraz ma startować się z Gdyni. Co to oznacza? Co to jest za proces? Jak pan poseł to opisuje?
No to oznacza, że Sławomir Mentzen dogadał się z panem Tyszką na to, że pan Tyszka przychodzi i dostaje biorącą jedynkę. No przecież nie przechodziłby za to, żeby po prostu zasilić Konfederację, jak on tam sam powiedział na konferencji prasowej, że miał propozycję z Platformy, miał propozycję tam z jeszcze innych list, a tutaj wybrał akurat Konfederację, także...
I akurat pana jedynkę zabieram.
Tak, i akurat moją jedynkę wybrał całkiem przypadkiem, dlatego że jest to jedynka mocno biorąca, jest to prestiżowa tak zwana jedynka, czyli taka, która wchodzi zawsze przy 5%, tak? Także jest się o co bić i jest na pewno warto takiego kandydata, który tam jest, potencjalnie ubić.
Pan się będzie bił, czy pan da się ubić?
Nie, ja w tym momencie zaznaczam, że są pewne rzeczy, na które się umówiliśmy. Jeżeli te rzeczy, na które się umówiliśmy, nie zostaną spełnione, zaznaczam towarzystwo, które się podaje za konserwatywne. Ja jednak staram się utrzymywać pewien tryb, w którym my pracujemy. Jeżeli my coś sobie na piśmie obiecaliśmy, no to pismo nie powinno zostać zignorowane. Tymczasem Rada Liderów Konfederacji pozwoliła sobie ostatnio złamać święte zasady jednak utrzymywania pewnych umów i odwołała uchwałę, która została podjęta 2 lata temu, która wprost mówi, że posłowie mają gwarantowany start jako liderzy list w swoich okręgach, jeżeli nie opuszczą Konfederacji. No więc my swoją część dotrzymaliśmy, Rada Liderów swojej części nie dotrzymała. Okazuje się, że partia konserwatywna stała się partią anarchistyczną. I ja bym bardzo chciał, żeby wróciła jednak do trybów partii konserwatywnej. Zobaczymy, czas pokaże, czekamy na koniec tych prawyborów i co tam dalej będzie dyskutowane.
Wyobraża
jeżeli
pan sobie...
Jeżeli po naszej myśli, to będziemy się zastanawiali nad innymi rozwiązaniami.
Co to znaczy?
No to znaczy, że będziemy się zastanawiali nad innymi rozwiązaniami.
Że wystartuje pan z innej listy?
Albo swojej. Ja przypominam, jestem prezesem Partii Wolnościowcy.
I wystartujecie sami?
A mamy inny wybór?
To zależy od Rady Liderów Konfederacji, której cały czas, jak rozumiem, członkiem jest jeszcze Artur Dziambor.
Nie, ja nie jestem członkiem Rady Liderów, nigdy nim nie byłem. I chyba dobrze, bo byłby kurczę wstyd być w tym gronie, które podejmowało takie uchwały jak teraz ostatnio przez ostatnie tygodnie.
Wstyd jest być członkiem Rady Liderów Konfederacji?
Znaczy wstyd by jest podjąć uchwałę, która odwołuje uchwałę mówiącą o gwarancjach. To jest złamanie wszelkich zasad, które to środowisko sobie przyjęło. To jest hańba. I myśmy to mówili wielokrotnie. Oni nie powinni tego na to sobie pozwolić, a pozwolili sobie.
Rada Liderów...
Ponieważ
się zhańbiła?
Ponieważ Sławomir Mentzen potrzebował miejsca dla Tyszki, miejsca dla pana Pejo. Także no, tak to jest. No życie, to jest polityka. Natomiast no, zostało to zrobione w tak nieczysty i nieprzyjemny sposób, że mam nadzieję, że Rada Liderów się z tego wycofa.
A ma pan jeszcze zaufanie do swoich kolegów z Konfederacji?
Czy po tym, co zrobiono, no, nie za bardzo ufam, że tam będą podejmowane jakieś dobre decyzje. Natomiast mówię, tam im jeszcze trochę czasu. No, to jest też tak, że człowiek może się czasem pomylić. I może przyjść jakaś refleksja, oby przyszła ta refleksja, zobaczymy.
Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji.
Tak.
W studiu jest Magdalena Uchaniuk.
Witam panie pośle, dopytuję. Bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko na koniec, bo za to kilka chwil będziemy rozmawiać.
Pana posła, będziemy widzicie.
Nie widzimy się, bo jest jeszcze zielony telefon.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za kilka minut będę rozmawiała z autorką książki Imperium Klausa Schwaba, oczywiście na temat tego, co się dzieje w Davos, jak wygląda, jaka jest historia tego miejsca. A co pan, panie pośle, sądzi na temat tego szczytu, tego forum ekonomicznego, które się odbywa? To jest istotny, ważny element? Czy ma on wpływ na politykę europejską, na politykę polską?
Nie, no to zależy, co tam jest ustalane, ale nie na wiedzę publiczną, bo wiedza publiczna to są tylko wypowiedzi, to są gładkie słowa i to wiadomo, że my się o tym, co tam rzeczywiście ustalają panowie ważni, to my się o tym dowiemy zazwyczaj z jakichś konspiracyjnych przecieków, więc jasne, że jest to takie spotkanie, które ma jakiś wpływ, tylko my nigdy nie wiemy do końca jaki. I tylko potem się dowiadujemy, że oni wiedzieli wcześniej o pewnych rzeczach. Oni wiedzieli wcześniej o nadchodzącej pandemii, oni wiedzieli wcześniej o nadchodzącej gigantycznej inflacji. Oni ustalili, że tak właśnie będzie to ograne, tak? No to są te rzeczy, o których ja mówię, że my się z oficjalnych przekazów nie dowiadujemy, bo tam z tego Davos najprawdopodobniej wyjdzie tyle, że szanowni państwo, dążymy do tego, żeby zlikwidować gotówkę na przykład, tak? I to jest coś, przeciwko czemu my zawsze będziemy się stawiali. Chyba myślę, że ze względów oczywistych po prostu no, nie wyobrażamy sobie świata, w którym jest pełna kontrola nad tym, jak my wydajemy swoje prywatne pieniądze. I podejrzewam, że może też być taki przekaz, że trzeba dążyć do tego, że na przykład cała Unia Europejska będzie miała euro, po to, żeby euro już było tą taką wiodącą walutą na tej stronie, a na tamtej stronie wiadomo dolar, tak i tak dalej. To są też rzeczy, na które my będziemy reagowali negatywnie. Natomiast to są oficjalne przekazy. Oficjalne przekazy będą oczywiście takie, mówię, gładkie, fajne, będzie można o tym dyskutować, ale to, co oni tam rzeczywiście ustalają, czyli na przykład to, jak wyglądało nasze życie przez ostatnie 2 lata, no to są rzeczy, o których my się dowiemy pewnie za rok, za 2.
Bardzo dziękuję za ten głos. Więcej na temat Davos, na temat tego, co się dzieje już za kilka minut. Bardzo dziękuję. Pan Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dziękujemy za rozmowę. Łukasz Jankowski już wychodzi ze studia, a ja patrzę na kartkę z kalendarza i 17 stycznia na świat przyszedł również, tak, 18 stycznia Janusz Panasewicz, jeden z liderów zespołu Lady Punk. To kryzysowa narzeczona na naszej antenie, a za kilka chwil wracamy do Dawna.